że skończyły się dobre czasy, Adam pojechał. Mam nadzieję, że bardzo wcześnie w poniedziałek do pracy nie idziecie, bo trochę posiedzimy dzisiaj tutaj. Kochani, chciałbym dzisiaj, abyśmy rozważyli sobie fragment Pisma Świętego i temat dotyczący, myślę, czegoś, co jest obecne w życiu każdego z nas. Tak zaryzykowałem sobie powiedzieć, że każdy z tym ma albo miał kiedyś do czynienia, ja pierwszy się przyznaję, a mianowicie sprawa kłamstwa, kłamstewek, kto wreszcie w życiu kłamie. Jeżeli bym powiedział, każdy w życiu kłamie, czy kłamałbym, czy mówiłbym prawdę? Ktoś mógłby się oburzyć i powiedzieć, kłamstwo, kłamanie? Nie, ja nie kłamię. Może nie. Ale są takie słowa w języku polskim i podobne słowa są w każdym chyba języku, które trochę o tym mówią, ale mają jakieś takie zabarwienie delikatniejsze, które powoduje, że uśmiechamy się, kiedy to słyszymy o drugich ludziach. A mianowicie, może nie kłamie, ale bujam. Albo nie kłamie, ale opowiadam bajki. Naciągam, przesadzam, leję wodę, ściemniam. Kłamstwo, kłamca, to brzmi bardzo brutalnie. Kogoś nazwać kłamcą można obrazić. Nazwać bajarzem, ludzie niekoniecznie się obrażą. Ale są to zastępcze słowa, które mniej więcej mówią o tym samym. Jeżeli otworzycie słownik wyrazów bliskoznacznych pod hasłem kłamstwo, dokładnie te wyrażenia tam znajdziecie. Czy mógłbyś funkcjonować w życiu, gdybyś nie mógł kłamać? I znowu, może mógłbym, gdybym nie mógł kłamać, ale czy mógłbyś funkcjonować, gdybyś nie mógł przesadzać, naciągać, czasem opowiadać bajek albo lekko zniekształcać prawdę, która już by nie pasowała do mozaiki faktów? Kłamstwa nie, ale małe kłamstewka. Kilka lat temu pewna firma, która zajmuje się właśnie sondażami, ankietami, dokonała badania ponad 2000 osób z różnych dziedzin życia, zadając pytanie, czy czasem w życiu kłamią. I 91% z tych 2000 osób powiedziało, że kłamią regularnie. 86% z tych 2000 powiedziało, że kłamią regularnie swoim rodzicom. 75% powiedziało, że kłamią regularnie swoim przyjaciołom. 69% powiedziało, że kłamią regularnie dla swoich współmałżonków. I wreszcie 50% powiedziało, że od czasu do czasu dzwonią do pracy i mówią, że są chorzy, nie mogą przyjść, kiedy są w wyśmienitym zdrowiu. Kłamstwa czy kłamstewka? Mógłbyś funkcjonować w życiu, gdyby zabroniono ci posługiwania się takimi małymi kłamstewkami? Jakie to są? Na przykład, czy spotkałeś się z czymś takim? Jestem już niedaleko, będę za 5 minut. Godzina mija i osoby nie ma. A w swojej rodzinie spotkałeś się z takim apelem? Chodźcie, obiad jest już gotowy. Przychodzimy, trzeba jeszcze pół godziny czekać. Ale mama mówi, ja tak lubię, jak jesteście tu razem ze mną w kuchni. Jeszcze raz to zrobisz, to cię zabiję. I dobrze, że kłamiesz. Albo jesteśmy razem gdzieś w restauracji czy w kawiarni i ktoś mówi, do przyjaciela się nachyla i mówi, zapłać za mnie te 20 czy 10 dolarów, a następnym razem ci oddam. Prawda? Znacie historię takich próśb. Mija czasu i czasu. Może w niebie będzie można oddać długi, także. Zadzwonię do ciebie w tym tygodniu, musimy się spotkać. Następna niedziela mija, przychodzimy. planowałem, ale nie miałem czasu. I drugie kłamstwo, nie miałem czasu. A to jest chyba najlepsze w środowisku chrześcijańskim. Będę się o ciebie modlił. Po reakcji wiecie dokładnie, na czym to polega, kiedy obiecujemy komuś, że będziemy się o nich modlić. Jeżeli robimy coś takiego często, w jednej z ksiąg apokryficznych, w Mądrościach Syracha, jest taki werset, który mówi, i mimo tego, że są to księgi nienatchnione, jest tam wiele mądrych rzeczy. Jest tam napisane tak: nie przyzwyczajaj swoich ust do obietnic i przysiąg. Nie przyzwyczajaj. Dlaczego? Bo kiedy obiecujemy ludziom i nie dotrzymujemy słowa, wyrabiamy sobie reputację, że kiedy coś już mówimy następnym razem, ludzie traktują nas przymrużeniem oka. Tolerują nas, dopóki nie ponoszą zbyt wielkich strat. Ale jeżeli nabieramy reputacji, kogoś, kto nie mówi prawdy, co robimy wtedy, aby brzmieć i przekonać zainteresowanych, że mówimy prawdę? Wtedy przysięgamy i stąd mamy w języku polskim takie powiedzenia: Bóg mi świadkiem. Albo jak Boga kocham, jak mamę kocham, przysięgam Panu Bogu. I kochani, im więcej takich przysiąg jest w potocznej mowie, człowiek się zastanawia, dlaczego ktoś za każdym razem musi przysięgać. Ludzie obiecują, podpisują kontrakty, obiecują w poczuciu winy. Na przykład: już nigdy nie będę pił, obiecuje ojciec dzieciom swoim i mąż żonie swojej. Tylko po to, żeby rodzina się przekonała, następnym razem, kiedy pojawia się okazja, czy poczucie, czy chęć, przestaje się ta obietnica liczyć. W niektórych sytuacjach ludzie wymagają pewnych rzeczy na piśmie, ale to też nie chroni nas przed tym, aby być oszukanym. Na przykład w ekonomii, w biznesie są kontrakty, reklamy i nie wiem, czy spotkaliście się z takimi rzeczami jak cudowna dieta. Jedz co chcesz, ile chcesz i ciągle chudnij 5 funtów na tydzień. Kupiliście kiedykolwiek magazyn dlatego, że na pierwszej stronie tak było napisane? Daliście szansę takiej diecie? Jedz co chcesz, ile chcesz. Jedz nawet więcej aniżeli dotychczas i będziesz chud. Wow, kto by tego nie chciał? Po to tylko, żeby się przekonać, czy jest to nieprawda. Inna reklama mówi: bez ćwiczeń i diety schudnij 50 funtów w ciągu 3 miesięcy. Efekt jojo jest nam nieznany. Albo 5 minut dziennie reklama maszyny cudownej. 5 minut dziennie ćwiczeń na tej cudownej maszynie, a będziesz wyglądać tak, jak i pojawia się zdjęcie modelki czy modela. I taki model jak ja wchodzi na taką maszynę. 5 minut trudno jest wytrzymać, ale 3 minuty zaczyna, nie? Biuro podróży, 7 dni na Jamajce za jedyne $500. Idziemy do biura podróży, dowiadujemy się, że cena dotyczy jednej osoby w grupie 4 osób. Cena 3, 2250. Są takie reklamy. Czujemy się okłamani. A kupiliście kartę telefoniczną do Polski? 10 godzin do Polski za $5? Ja tak go kupiłem. Zadzwoniłem, rozmawiałem 20 minut, potem drugi raz dzwonię, na karcie zostało 10 minut. Dzwonię do firmy, pytam się, co jest. Oni mówią: nie doczytałeś się, że tam chodzi o 10 godzin nieprzerwanej rozmowy. Moja mama by się tym ucieszyła. Okłamany. Kochani, problem nie jest nowy. W czasach Jezusa ten problem już istniał i dlatego Pan Jezus w swoim kazaniu na górze powiedział takie słowa. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 5 rozdział, 33 werset. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 33 werset. Słyszeliście także, że powiedziano przodkom: nie będziesz fałszywie przysięgał, ale dotrzymasz Panu przysiąg swoich. A ja wam powiadam, abyście w ogóle nie przysięgali ani na niebo, gdyż jest tronem Boga, ani na ziemię, gdyż jest podnóżkiem stóp Jego, ani na Jerozolimę, gdyż jest miastem wielkiego króla. Ani na głowę swoją nie będziesz przysięgał, gdyż nie możesz uczynić nawet jednego włosa białym lub czarnym. Niechaj więc mowa wasza będzie tak, tak, nie, nie, bo co ponadto jest, to jest od złego. Ludzie słuchają Jezusa i Pan Jezus w kazaniu na górze sporadycznie wybiera pewne tematy ze starego prawa, z zakonu mojżeszowego, które po jakimś czasie nabrały zniekształconego znaczenia. Wiele osób wypowiedzi Jezusa traktuje tak, jakby Pan Jezus ustalił nowe prawo. I znam nauczycieli, kaznodziei, pastorów, teologów, którzy posługują się tym fragmentem Pisma Świętego i mówią, Pan Jezus zabronił przysięgania. Nawet był taki czas w moim życiu, że ja uważałem, że to jest dokładnie to, co Pan Jezus w tym fragmencie Pisma Świętego powiedział. Swego czasu, kiedy jeszcze byłem w seminarium w Kanadzie, w 1986 roku przyjechała młoda Polka do Kanady, ażeby wyjść za mąż za Kanadyjczyka i adwokat poszukiwał osoby, która mówi po polsku i po angielsku i dowiedział się, że w naszym seminarium są takie osoby i mnie wysłano do tego, abym tłumaczył, ponieważ ta Polka nic nie mówiła po angielsku. I kiedy ten adwokat się spotkał ze mną i wyjaśnił mi, co będę robił, mówi, twoje słowa będą miały wymiar prawny. I wziął Biblię i przyszedł z Biblią, położył ją przede mnie i mówi, czy możesz położyć rękę na Biblii i przysiąc na świętą księgę, że będziesz mówił prawdę i tłumaczył wiernie, zgodnie ze swoim poziomem znajomości języka angielskiego. I ja spojrzałem na niego i powiedziałem, wiesz co, przysięgać ja nie będę. On mówi, a dlaczego? Czy próbujesz coś kombinować? Ja mówię, nie. I właśnie ta sama Biblia mówi, abyśmy nie przysięgali ani na niebo, ani na ziemię, ani na Boga, ani na świątynię, ale niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, więc jeżeli zapytasz mnie, czy będę mówił prawdę, ja ci odpowiem i to będzie miało takie samo znaczenie jak przysięga. I on spojrzał na mnie, ja wtedy miałem 19 lat, uśmiechnął się, mówi, dobrze, dla mnie to wystarczy. Wtedy rozumiałem to w ten sposób, że nie powinniśmy przysięgać, ale minęło 4 lata i jest kobieta, której przysiągłem na całe życie na przykład. A więc przysięgi są w życiu. Pan Jezus wcale, mówiąc coś takiego, nie zabronił przysięgania. Są różnego rodzaju przysięgi, różnego rodzaju śluby. Pan Jezus nie zabronił przysięgania tam, gdzie przysięga jest potrzebna. Pisma żydowskie, takie jak Talmud, rzucają nam trochę światła na ten czas, na ten okres i w jaki sposób przysięgi były traktowane. I w Talmudzie i w innych pismach żydowskich czytamy, że można było przysięgać w taki sposób, że zostawiało się furtkę wycofywania się z tych przysiąg. I w czasach już Jezusa było tak, że więcej było przysiąg łamanych, aniżeli dotrzymywanych. A Pan Jezus nawet przyuważył, że ludzie w potocznym życiu, w potocznych rozmowach przysięgali sobie nawzajem po to, żeby brzmieć wiarygodnie. I są tam takie trzy wymienione rodzaje przysiąg. Jest więcej, ale trzy warte zauważenia. Przysięga wypowiedziana pochopnie, z takiej przysięgi można było się wycofać pod warunkiem, że nie przysięgało się na imię Boga. Można było przysięgać na niebo, na ziemię, na świątynię, na inne rzeczy, ale kiedy udowodniono, że przysięga była zawarta pochopnie, można było się z niej wycofać. Na przykład ktoś w porywie emocji podszedł do kogoś i mówi, wiesz co, jeżeli w przyszłości znajdziesz się w tarapatach i nie będziesz miał gdzie mieszkać, przyjdź do mnie i u mnie zawsze możesz zamieszkać. I taki człowiek za 3 miesiące znalazł się w tarapatach, nie znalazł mieszkania, czy stracił pracę, przychodzi do tego, który dał mu tą obietnicę i mówi, wiesz co, potrzebuję teraz mieszkania. I ktoś mówi, słuchaj, wtedy jakoś tak twoja sytuacja poniosła mnie emocjonalnie i zbyt pochopnie wypowiedziałem to, ale wróciłem do domu, porozmawiałem z żoną i nie mogę. Znacie opowieść Pana Jezusa o weselu? Jest napisane, że zaproszenia zostały rozesłane i ludzie odpowiedzieli, że przyjdą na wesele. I kiedy dzień wesela nadszedł, Pan wesela rozesłał sługi, mówi, powiadomcie ich, że wszystko już jest gotowe, możecie przyjść. Jest napisane, że po kolei każdy z nich zaczął się wymawiać. Ci ludzie dali obietnicę, że przyjdą, a później zaczęli się wymawiać. Obiecali, Dali przysięgę, że przyjdą. Być może odesłali na piśmie, że przyjdą. Ale każdy miał wymówkę. Jeden kupił pole, musi je obejrzeć. Wymówka śmieszna. Inny kupił woły, musi je wypróbować. A jeszcze jeden, bardzo typowy. Adam, pierwszy przed Bogiem, się w ten sposób już tłumaczył. Mówi, to wina mojej żony. Ożeniłem się i nie mogę. Żona jest zaborcza i mnie nie puści. Wymawiali się. Istnieje taka historia, nie wiem na ile prawdziwa, ale pewien bogaty chrześcijanin, biznesmen zachorował śmiertelnie. I pastor jego wybrał się, aby go odwiedzić w szpitalu. I zamiast się nad nim litować, zaczął mu przypominać o tym, że Bóg może go uzdrowić. I z wielkim przekonaniem i wiarą położył ręce na niego, zaczął się modlić, pomodlił się o niego. I biznesmen wzruszony modlitwą mówi, pastorze, jeżeli rzeczywiście Bóg mnie uzdrowi i wyjdę z tego szpitala, przekażę kościołowi $1,000,000 na misję kościoła. I rzeczywiście minęło kilka tygodni i biznesmen wyszedł ze szpitala, zdrowy, lekarze powiedzieli, wow, cud. Minęło kilka miesięcy i pastor spotyka się z biznesmenem w przejściu po nabożeństwie i mówi, przyjacielu, już chyba 5 czy 6 miesięcy minęło i nie przyuważyłem, żeby tam coś przyszło znaczącego. A co miało przyjść? No nie wiem, czy pamiętasz, ale kiedy byłeś bardzo chory, to obiecałeś, że kiedy wyzdrowiejesz, Bóg cię uzdrowi, przekażesz kościołowi $1,000,000. Biznesmen spojrzał na pastora i mówi, wiesz co, pastorze, moja obietnica tylko pokazuje, jak bardzo musiałem być chory. Czasem, kochani, ludzie obiecują, kiedy są poniesieni emocjami. A później żałują tego. Innym razem są niekorzystne przysięgi. Obiecamy komuś, nie wiem, obiecamy komuś zatrudnienie kogoś do pracy. I obiecujemy taką i taką stawkę. Ale po 3-4 miesiącach widzimy, że pracownik nie jest warty tej stawki. I nagle płacimy mniej. Ja miałem takie sytuacje jako pastor, gdzie osoby przychodziły i pytały się, co zrobić w tej sytuacji. Albo czasami umawiamy się, że wykonam pracę dla ciebie i tyle to będzie kosztowało. I nagle w połowie pracy widzę, że źle wyceniłem i zmieniam to. I klient jest cały rozczarowany. I nawet jako pastor osobiście miałem do czynienia z takimi sytuacjami, że osoby przychodziły i mówią, co w tej sytuacji zrobić? Nie dotrzymał słowa. A więc wycofujemy się z przysięgi, kiedy jest ona niekorzystna dla nas. I wreszcie są przysięgi, które uważamy, że są niewiążące. I w tamtych czasach, w czasach Jezusa, za chwilę spojrzymy na fragment Pisma Świętego, że są tam wymienione rzeczy, które według nauczycieli Pisma Świętego nie były wiążącymi przysięgami. W dzisiejszych czasach, szczególnie w naszej polskiej kulturze, nie mogę się nadziwić, jak bardzo zakorzeniony jest fakt ślubu cywilnego i ślubu kościelnego. Kiedy czasem w duszpasterstwie rozmawiam z osobami i czasami ludzie mi mówią, że jak coś nie tak będzie się układało w ich życiu, to po prostu się rozwiodą. Ja mówię, jak to się rozwiedziecie? Jesteście małżeństwem, jesteście mężem i żoną. A mamy tylko ślub cywilny. W innym miejscu wiele lat temu zapytałem kiedyś parę, którą od lat znałem. Mówię, a kiedy wy uporządkujecie swoje życie małżeńskie? I przed Bogiem staniecie? Przecież żyjecie razem. A mają ślub cywilny. I otrzymuję odpowiedź jednego z małżonków. Ja nie jestem bardzo pewny, pewna, czy zechcę na przyszłość, na starość być z małżonkiem czy małżonką. Więc nie wiem, czy ślub kościelny jest dla nas. Totalne niezrozumienie, czym jest przysięga. Też nic nowego. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Ewangelia Mateusza, 23 rozdział, 16 werset. Biada wam, ślepi przewodnicy, którzy powiadacie, kto by przysiągł na świątynię, to nic. Ale kto by przysiągł na złoto świątyni, ten jest związany przysięgą. Złoto, które było w świątyni, naczynia, dekoracje pozłacane były w części ołtarza, różnych rzeczy w świątyni, a więc złoto świątyni. Głupi i ślepi. Cóż bowiem jest większe, złoto czy świątynia, która uświęca złoto? A więc znowuż, Pan Jezus nie mówi, aha, źle przysięgacie, bo ci, którzy przysięgają na złoto, są powinno być odwrotnie, bo świątynia jest większa, więc powinniście przysięgać na świątynię, a nie na złoto. To nie jest to, co Pan Jezus mówi. Pan Jezus pokazuje, zobaczcie, do jakich nonsensów dochodzicie. Nieważne, czy świątynia, czy złoto. Czytajmy dalej. 18 werset. Oraz kto by przysiągł na ołtarz, to nic. Może się wycofać z tej przysięgi, ale kto by przysiągł na dar, który jest na nim, ten jest związany przysięgą. Znowu, ślepi. Cóż bowiem jest większe, dar czy ołtarz, który uświęca dar? Kto więc przysięga na ołtarz, przysięga nań i na wszystko, co jest na nim. I kto przysięga na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysięga na niebo i przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada, biada wam uczeni w piśmie. I faryzeusze, i obłudnicy, zatrzymajmy się tutaj. Pan Jezus wcale nie podkreślał, źle to robicie, bo jeżeli na to przysięgacie, to musicie to odwrotnie zrobić, dopiero wtedy będzie przysięga wiążąca. Tak naprawdę to, co Pan Jezus mówi, jeżeli przysięgacie nawet na przelatującą muchę, to jesteście związani przysięgą. Nieważne na co i na kogo przysięgacie, tak długo, dopóki wypowiadacie obietnicę, jesteście związani tym słowem. A więc już w tamtych czasach ludzie próbowali rozróżniać, jakie przysięgi na co były zawierane i wtedy, czy mam wyjście z nich, czy nie. Powstaje dylemat. To czy mam przysięgać, czy nie? Jezus nie zmienił starego prawa przysięgi. W Starym i Nowym Testamencie dalej widzimy apostoła Pawła, który zawierał śluby i przysięgi. Widzimy w Biblii takie śluby, jak śluby składane Bogu, a więc ślub na przykład Nazyreatu, poświęcenia się na służbę Bogu, pozostania w stanie celibatu. W tamtych czasach Nazyreańczyk, nie strzygł włosów, nie dotykał się winogron ani mocnego alkoholowego napoju i poświęcony był służbie Bogu ze szczególnym zadaniem. Bóg powoływał Nazyreańczyków do szczególnych zadań. W Słowie Bożym widzimy śluby zawarte przed człowiekiem. Takie śluby jak małżeństwo, śluby wojskowe, śluby królewskie, śluby kapłańskie. Jezus nie powiedział, że te śluby nie powinny być zawierane. Ale to, co Pan Jezus chciał powiedzieć, to to, że dane słowo bez przysięgi wcale nie jest mniej ważne i mniej wiążące od słowa przysięgi. Ponieważ fundament wiarygodności nie zawiera się w przysiędze albo w braku przysięgi. Bo jeżeli ktoś ma fałszywe serce, to i przysięga nic nie pomoże. To, co Pan Jezus chce powiedzieć, to niech nasza wiarygodność nie wypływa z przysięgi, mimo że w pewnych sytuacjach przysięgi lub podpisane kontrakty są potrzebne. Więc co powinno być podstawą wiarygodności człowieka, wiarygodności Twojej i mojej? Po pierwsze, już dowiedzieliśmy się, nie przysięga. Przysięgę można sfałszować, zmanipulować lub złamać. I dzisiaj mamy od wielu lat problem w społeczeństwie, gdyż 50% nowo zawartych małżeństw w tym kraju, w tym roku, w następnych 2 latach się rozwiedzie. To jest to, co nam statystyki mówią. A więc jeżeli mój syn czy moja córka będzie, mój syn zapozna się z młodą dziewczyną i przyjdzie do mnie, mam nadzieję, że przyjdzie, i powie, tato, co myślisz o tej dziewczynie? Myślisz, że ona nadaje się, ażeby być moją żoną, matką moich dzieci? Myślisz, że będzie lojalna, mi wierna? Posłuchajcie, gdybym powiedział coś takiego: synu, co się przejmujesz? Zawierzecie przysięgę i nieważne, czy będziecie się kochać, czy nie, będziecie musieli pozostać razem. Nie miałoby to sensu, prawda? Ponieważ za przysięgą musi stać postawa serca. Przysięga jest ważna. I są ludzie, którzy dochodzą do takiego wniosku, że w związku z tym, że przysięga nie chroni nas przed pewnymi tragediami małżeńskimi, po co zawierać śluby? I mamy wielką grupę w społeczeństwie, w współczesnym społeczeństwie ludzi, którzy mieszkają ze sobą bez ślubu i uznają, że jest im dobrze i mówią, po co ślub? Młodzi ludzie potrafią 10-12 lat. Nie będę określał tego bliżej, ale ktoś nam, bardzo bliski, ożenił się. I po kilku miesiącach małżeństwo mu się rozpadło. Po roku czy dwóch poszukiwania następnego partnera do życia zamieszkał człowiek z pewną kobietą. Żyli chyba 9 czy 10 lat ze sobą. Mieli dzieci. I po 10 chyba latach postanowili, że wezmą ślub. I po roku czasu się rozwiedli. I taki człowiek ma podstawy powiedzieć, po co przysięga, po co ślub? Po co? Jak żyłem bez ślubu, było wszystko dobrze. Ślub, przed czym mnie to uchroniło? A więc nie przysięga ma być podstawą do wiarygodności człowieka. Więc co? Otwórzmy 4 Mojżeszową, 23 rozdział. 4 Księga Mojżeszowa, kapłańska. 23. Byłoby niebezpieczną rzeczą w tym momencie wyjść z nabożeństwa, bo pomyślicie, że pastor mówił, żeby nie, ślubów nie zawierać. 4 Księga Mojżeszowa, 23 rozdział, 19 werset. Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa, ani synem człowieczym, aby żałował. Czy on powiada, a nie czyni, i mówi, a nie spełnia? My mamy kontrast. Mamy Boga i mamy człowieka. Bóg nie jest człowiekiem i dlatego dotrzymuje słowa. Człowiek nie jest Bogiem, można powiedzieć, dlatego łamie przyrzeczenia. Biblia mówi, że jest pewna niemożliwość u wszechmogącego Boga. Bóg nie może co? Kłamać. Biblia mówi, że Bóg nie może kłamać. Bóg zawsze mówi prawdę. Bardzo mi się podoba właśnie w tym tłumaczeniu Księgi Warszawskiej, nie wiem jak na przykład tysiąclatka to ujmuje, bo nawet nie sprawdziłem, ale otwórzcie to dla wszystkich dociekliwych, którzy lubią poszperać w Biblii, zobaczyć jak pisze, jak to brzmi. List Tytusa, list do Tytusa, 1 rozdział, 2 werset. Posłuchajcie, w nadziei żywota wiecznego, przyobiecanego przed dawnymi wiekami przez prawdomównego Boga. Ja sam tego długo nie widziałem. Prawdomównego Boga. Bóg ma reputację tego, który mówi prawdę. Nie dlatego, że przysięga, nie dlatego, że składa obietnicę, ale dlatego, że ma niezmienny charakter. Kiedy Bóg da słowo, nie zmienia go i zawsze dotrzymuje obietnicy. Czyż nie jest to wspaniała wiadomość? Amen. Bóg jest prawdomówny. Boga można wziąć za słowo. Bogu można zaufać. Czasem ludzie nie wiedzą, myślą, że my się pysznimy tym, że mówimy, ja jestem pewny tego, co mnie spotka po śmierci. I ludzie myślą, a, uważasz siebie za tak bardzo świętego? Nie. Dlatego, że mi tak nieświętemu, tak niegodnemu, święty Bóg obiecał, że jeżeli będę wierzył w Syna, przepraszam, w Syna Jego, Jezusa Chrystusa, choćbym i umarł, jest napisane, co żyć będę. I Pan Jezus mówi do Marty, czy wierzysz w to? Czy wierzysz w to? Pan Jezus obiecał, że kto przyjdzie do Niego, tego On nie odrzuci, a kto przyjdzie spracowany i obciążony, ten otrzyma ukojenie, relaks duszy, odpocznienie duszy. Pan Jezus zawsze mówi prawdę, Bóg zawsze mówi prawdę. Takim naprawdę kontrastem i przeciwnością Boga jest ojciec kłamstwa. W Ewangelii Jana 8, rozdział 44, werset mamy napisane, że diabeł jest kim? Ojcem kłamstwa. Diabeł znowuż nigdy nie mówi prawdę. A nawet kiedy coś brzmi, jakby mówił prawdę, to tylko po to, ażeby sprowadzić nas na drogę kłamstwa. A więc mamy Boga, który zawsze mówi prawdę, nigdy nie kłamie, nigdy nie manipuluje. Mamy szatana, który nigdy nie mówi prawdy, zawsze kłamie, zawsze manipuluje. I dlatego ważną rzeczą jest, ażeby wiedzieć, skąd pochodzi instrukcja życia. Co jest źródłem tego, co jest wypowiadane. I apostoł Paweł zawsze sięgał do źródła. Jest taki moment, kiedy Paweł i Sylas chodzili w Efezie i chodzili na modlitwy, głosili Słowo Boże. Jest napisane, że przez wiele dni chodziła za nimi pewna młoda dziewczyna, która była wykorzystywana jako medium wśród spirytystów. Jest napisane, że chodziła za Pawłem i Sylasem i wołała głośno, że ludzie ją słyszeli i mówiła, to są słudzy Boga Najwyższego, oni zwiastują nam drogę zbawienia. Mówiła prawdę czy nie? Mówiła prawdę. Ale jest napisane, że miała ducha złego. I to, co ona mówiła, pochodziło nie ze źródła Bożego. I Paweł wiedział, że nawet jeżeli w tym momencie ona mówi coś, co brzmi jak prawda, ostatecznie będzie to wykorzystane, ażeby ludzi zwieść. Ostatecznie będzie to wykorzystane w taki sposób, że ludzie staną i powiedzą, to wreszcie ja już nie wiem, jaka jest różnica pomiędzy cudami, które dokonuje ta dziewczyna, a cudami, które dokonuje Paweł. I dzisiaj mamy chrześcijan, którzy mają zamącone w głowach i w sercach. Zachwycają się. Na przykład zachwycają się horoskopami, bo mówią, przeczytałem tam coś i wiesz co? Sprawdziło się. Już się nie mogę doczekać następnego wydania horoskopu, bo się sprawdziło. Nawet jeżeli prawdę ci powiedzieli, że coś się sprawdziło, to jest po to, ażeby ostatecznie włożyć ci takie kłamstwo i takie oszustwo do życia, że się nie pozbierasz. Bo to jest natura szatana. Są ludzie, którzy zachwycają się różnymi źródłami różnej tajemnej wiedzy. Mówią, to wszystko od Boga pochodzi. Jakieś, nawet nie wiem, jak to się nazywa. Nie Parkinson, tylko różdżkowanie, tak? Okej. Uzdrawianie, mamrotanie. Kiedyś jedna osoba mówi, poszłam na masaż. Wspaniały masaż, tylko mówi, masażysta cały czas coś mamrotał do siebie. Ja mówię, a jak się poczułaś potem? No po masażu dobrze, ale w nocy jakieś lęki były. Ja mówię, no to już masz, mamrotanie. Źródła. Bóg zawsze mówi prawdę, szatan zawsze kłamie. Więc co z człowiekiem? Człowiek, który bez względu na sytuację mówi prawdę, czyli z zasady serca, buduje sobie reputację prawdomównego. Wiecie, kto ma reputację? Przed chwilą mówiliśmy. Kto ma reputację prawdomównego? Bóg. Ja bym chciał mieć reputację Boga. Że On jest prawdomówny. Nie chciałbyś mieć takiej reputacji? Nie chciałabyś mieć takiej reputacji? Bóg nie musi przysięgać. Bóg nie musi co drugi werset pisać zaklinam na niebo, przysięgam, że to, co mówię, jest prawda. Nie. To wynika od wieczności z charakteru Bożego. Więc co jest podstawą twojej prawdomówności? Nie ilość przysiąg i ślubowań i obietnic, ale twój charakter i twoja reputacja. Że bez względu na to, czy przysięgałeś, czy wypowiedziałeś pochopnie, czy tak w biegu tylko coś obiecałeś, dotrzymałeś tylko dlatego, że wyszło to słowo z twoich ust. To jest to, co Pan Jezus mówi. Otwórzmy jeszcze dwa fragmenty Pisma Świętego. List Jakuba. 5 rozdział i 12 werset. A przede wszystkim, bracia moi, List Jakuba, 5 rozdział, 12 werset. A przede wszystkim, bracia moi, nie przysięgajcie ani na niebo, ani na ziemię, ani nie składajcie żadnej innej przysięgi, ale niech wasze tak będzie tak, a wasze nie, niech będzie nie. Byli pociągnięci pod sąd. Jakub tutaj mówi, że konsekwencją człowieka, który manipuluje, kłamie, naciąga, nabiera, baja, leje wodę, jeżeli spowoduje to straty w życiu drugiego człowieka, to taki człowiek ma prawo pociągnąć takiego kłamcę pod sąd. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział. Drugi list do Koryntian, 1 rozdział, 17 werset. Czy więc, mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie? A apostoł Paweł dał obietnicę, że odwiedzi Koryntian, przyjedzie do nich i wizyta jego się odciąga. I Koryntianie zaczynają zastanawiać się, czy Paweł powiedział prawdę, czy naprawdę miał na myśli to, co mówił. Wiedząc to, słuchajmy. Czy więc mając taki zamiar, postąpiłem lekkomyślnie, albo czy plany moje według ciała układam tak, iż u mnie tak, tak, jest równocześnie nie, nie. Widzieliście takie kontrakty? Gdzie tak, tak i nie, nie, nie wiadomo, o co tam chodzi. Teraz bardzo dużo takich sytuacji jest także i w Polsce, kiedy wiele firm wchodzi, a jedna z takich afer niedawnych w Polsce była sprawa telekomunikacji, gdzie bardzo wiele reklam się pojawiło, że internet można było wykupować za złotówkę tylko za godzinę. I wiele ludzi pokupiło te programy internetowe, pozobowiązywało się kontraktami na 2-3 lata i okazało się, że ta złotówka dopiero za godzinę jest po 30 godzinie w danym tygodniu. A więc ludzie, którzy na przykład potrzebowali 10-20 minut, płacili bardzo wysokie pieniądze, nie wiedząc o tym, że złotówka za godzinę dopiero wychodziła, jeżeli człowiek w miesiącu spędzi ponad, tam obliczone ostatecznie było, to w gazecie czytałem, ponad 1000 godzin w miesiącu, więc dopiero 1001 godzina w miesiącu kosztowała tą złotówkę. I sprawa poszła do sądu i cały czas tam rzeczy się ważą, co z tym zrobić, ponieważ ludzie w międzyczasie muszą wysokie pieniądze płacić za to. A więc zostali zmanipulowani. Coraz więcej tych sytuacji się dzieje, gdzie jednocześnie tak oznacza nie, a nie oznacza tak. I ja znam takich ludzi i mam nadzieję, że kiedy wy powiecie, też znacie takich ludzi, którzy obiecują i nie wiadomo, czy ich tak oznacza tak, czy wreszcie nie oznacza tak albo nie. Mam nadzieję, że nie macie mnie na myśli, ani ja nie mam was na myśli. Mam nadzieję, że budujemy sobie reputację ludzi prawdomównych, nawet w tych malutkich rzeczach, gdzie tak, tak jest równocześnie nie, nie. 18 werset. Jak wierny jest Bóg, tak słowo nasze do was nie jest równocześnie tak i nie. Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był równocześnie tak i nie, lecz w nim było tylko tak. A więc w Jezusie przed Bogiem jest wszystko tak. Czy Bóg przebaczy ci w Chrystusie wszystkie grzechy? Odpowiedź jest tak. Czy Bóg przebaczy każdy, nawet największy grzech? Tak. Czy takiego jak ja Bóg przyjmie do siebie, kiedy przyjdę do Niego przez Chrystusa? Odpowiedź jest tak. Przed Bogiem wszystkie obietnice Boże w Chrystusie są tak, dlatego że Bóg jest prawdomówny. Bóg zawsze mówi prawdę. I kończąc, pozostaje nam dylemat praktyczności i opłacalności. Czy zawsze opłaca się mówić prawdę? Czy opłaca się mówić prawdę? Posłuchajcie tej historii. Małżeństwo jedzie samochodem i bardzo przekroczyło ograniczenie szybkości. Mąż kieruje. Policjant zatrzymuje samochód i mówi, zatrzymałem cię, ponieważ jechałeś w miejscu, gdzie tylko 55 mil na godzinę można było jechać, jechałeś 85. I mąż siedzący za kierownicę Mówi, panie oficerze, to jest niemożliwe. Ja nigdy nie przekraczam szybkości. Zawsze jadę zgodnie z szybkością. To jest jakaś pomyłka, to jest niemożliwe. Nigdy mi się nie zdarzyło. Jeżeli teraz, to może by było to pierwszy raz, ale też tego nie było. Policjant spojrzył w oczy mężczyźnie i widzi, że kłamie w żywe oczy, albo baja, albo naciąga. Wkłada głowę do samochodu, patrzy na żonę siedzącą obok i mówi, proszę panią, czy to jest prawda? Żona tylko czekała na ten moment i mówi, panie policjancie, mój mąż jeździ jak maniak. Nigdy nie jedzie zgodnie z szybkością. Zawsze, zawsze łamie szybkość. Policjant wziął dokumenty, za chwilę wraca z mandatem, patrzy i mówi, widzę, że nie masz także pasa bezpieczeństwa założonego. Ależ, panie policjancie, to teraz odpiąłem, ale zawsze mam zapięty. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym bez pasa jechał. Policjant już wie, gdzie szukać prawdy, patrzy na żonę i mówi, czy to prawda, co pani mąż mówi. Żona mówi, panie policjancie, to jest nieprawda, mój mąż nigdy nie zapina pasów bezpieczeństwa. Proszę zobaczyć, tam pajęczyna w ogóle jest na tym pasie bezpieczeństwa. Policjant wziął dokumenty, wrócił, ażeby wypisać drugi mandat. Wraca, oddaje dokumenty, już odchodzi i nagle słyszy z samochodu, kiedy okno jeszcze otwarte. Ty głupia kobieto, po co się wtrącasz w te sprawy? Zobacz, co narobiłaś, 2 mandaty musiałem zapłacić. Dlaczego otwierasz buzię? Policjant wraca i mówi, proszę panią, czy pani mąż zawsze się tak do pani odnosi? Nie, tylko wtedy, kiedy jest bardzo pijany. Wiecie, dlaczego się śmiejemy z tego, że to brzmi jak żart? Ponieważ jest pewien system wartości w naszym umyśle, że normalna osoba by się nie zachowała tak jak ta żona. A ta żona naprawdę się zachowała tak, jak mówimy, że chcielibyśmy, żeby chrześcijanin się zachowywał. Mówi prawdę. A dla nas kwalifikuje się to jako coś nienormalnego, jako coś, co jest nieprawdą, coś nie tak było z tą kobietą. Przecież nikt się tak nie zachowuje, kto ma trochę oleju w głowie. To jest nasz system wartości i dlatego się śmiejemy. Wracamy do naszego pytania. Czy mówienie prawdy jest opłacalne za każdym razem? Czy powinienem mówić prawdę za każdym razem? Spójrzmy jeszcze chwileczkę na tą historię, która może i nawet nie miała miejsca. Ale jaka lekcja z tego wypływa? Można by powiedzieć, że się nie opłacało, ponieważ mąż zapłacił 2 mandaty i kiedy dowiedział się od żony, że jest w stanie nietrzeźwym za kierownicą, stracił prawdopodobnie prawo jazdy. Być może miał trudności dojeżdżać do pracy. Ale nie wiemy, czy poprzez to, że żona otworzyła swoją buzię, nie uchroniła swojego życia albo życia kogoś innego, że następnym razem ten mąż w stanie nietrzeźwym już nie mógł jechać, bo nie miał prawa jazdy. Nie wiemy, co się stało. Być może było to opłacalne. Nieopłacalne to było, ponieważ oni się pokłócili. I często, kochani, kiedy Biblia mówi, nie upodabniajcie się do tego świata, dokładnie funkcjonujemy tak jak ten mąż. Patrzymy na natychmiastowe korzyści i wiele razy nie otwieramy swoich ust, kiedy powinniśmy powiedzieć prawdę. Mówimy małe kłamstewka, bo nie chcemy zapłacić kosztów kogoś, kto się rozzłości na nas, obrazi się, odwróci albo nazwie nas nienormalnym, żeśmy powiedzieli prawdę. Kiedy 99% ludzi by skłamało. Pan Jezus mówi, mówcie prawdę. Mówcie prawdę jeden z drugim, z bliźnim swoim. Niech kłamstwo nie wychodzi z ust waszych. I kochani, ja nie jestem w stanie nikogo przekonać do tego, że Pan Jezus mówi, że mówienie prawdy jest błogosławioną drogą życia. Skoro Bóg nigdy nie kłamie, dlaczego my myślimy, że nam się opłaca i lepiej na tym wyjdziemy, jeżeli lekko sfałszujemy prawdę? To nie jest tak proste do końca. Czy za każdym razem mówić prawdę? Tak. Bez względu na koszt. Ale należy uważać na pułapki. Mamy Pana Jezusa, który w pewnym momencie... Jest mu zadane pytanie, powiedz nam, jaką mocą dokonujesz tych cudów, które dokonujesz. I zauważcie, że Pan Jezus nie patrzy na faryzeuszów i mówi, mocą Bożą. Piłat przychodzi do Jezusa i mówi, powiedz, czy to ty jesteś królem żydowskim? Pan Jezus mówi, to ty mówisz. Nie mówi, tak, jestem. Zauważcie, co się dzieje. Pan Jezus nie kłamie. Mówi, to ty mówisz. Dlaczego? Bo w tej sytuacji pułapka była zastawiana. Ci ludzie znali prawdę, ci ludzie nie oczekiwali prawdy, ci ludzie oczekiwali czegoś, żeby Jezusa złapać na czymś. Wracamy do sytuacji, powiedz nam, jaką mocą dokonujesz cudów. Pan Jezus spojrzał na nich i mówi, a chrzest Jana był od Boga, czy nie? Musicie zrozumieć, Jan przyszedł, głosił chrzest opamiętania się z grzechów, tysiące ludzi do Niego przychodziło, nawet faryzeusze szli się ochrzcić do Niego. On ich odpędził, mówi, plemię żmijowe, wy oszuści, wy węże, najpierw pokażcie owoce swojej pokuty, dopiero przyjdziecie się ochrzcić. Tam był pewien problem. Ale oni widzieli, że cały naród przyjął Jana jako proroka od Boga. I oni wiedzieli, że cały naród uznał, że chrzest Jana jest od Boga. I zauważcie, że oni nagle znaleźli się w dylemacie, gdzie Pan Jezus pokazał im, że Pan Jezus nie zadał im pytania, żeby dowiedzieć się prawdy, tylko zastawił na nich pułapkę. I oni się szybko zreflektowali, że Pan Jezus im powiedział prawdę. Wy mnie nie pytacie, tylko zastawiacie pułapkę na mnie. I oni mu nie odpowiedzieli i mówią, nie wiemy. I Pan Jezus mówi, w takim razie, zauważcie, Pan Jezus nie powiedział, w takim razie ja też nie wiem, jaką mocą to czynię, tylko Pan Jezus tak powiedział, dalej prawdę im powiedział. Mówi, w takim razie ja wam nie powiem, jaką mocą to czynię. Wy i tak wiecie, jaką ja mocą to czynię. A więc musimy uważać na pułapki. A co z przysięgami? Jeżeli wypowiadamy przysięgi, kochani, lepiej jest zawsze dochować przysięgi. Nawet kiedy ponosimy straty. Niech to będzie lekcja dla ciebie. Następnym razem pochopnie nie przysięgaj. Księga Kaznodziei Salomona. Otwórzmy. 5 rozdział. 4 i 5 werset. Słowo Boże mówi tak. Trzeci nawet. Gdy złożysz Bogu ślub, nie zwlekaj z wypełnieniem go. To jest to, co Słowo Boże mówi. Jak złożysz ślubowanie, przysięgę, nie zwlekaj z wypełnieniem go. Bo mu się głupcy nie podobają. Co ślubowałeś, to wypełnij. Lepiej nie składać ślubów, niż nie wypełnić tego, co się ślubowało. Nie pozwól, aby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało. I nie mów przed posłańcem Bożym, że to było przeoczenie. Dlaczego Bóg ma się gniewać z powodu twojej mowy i unicestwiać dzieło twoich rąk? Ślubowałeś, wypełnij, nawet kiedy musisz ponieść straty. Ale niech to będzie lekcja dla ciebie. Następnym razem tak szybko się nie zobowiązuj. Niech cię emocje nie ponoszą, że zobowiązujesz się do czegoś, gdzie obiecujesz coś, czego później nie możesz wypełnić. A jeżeli coś obiecujesz, niech warunki obietnicy będą bardzo wyraźne. Przyjdę, pomogę ci, jeżeli w czwartek będę miał wolne z pracy. Niech to nie będzie, przyjdę, jeżeli będę mógł. Bo to, czy mogłem, czy nie mogłem, to się wszystkim możemy zasłonić. Przyjdę. Pojedziemy, jeżeli będzie pogoda. Starbucks, dziękuję. Małe dzieci tego nie rozumieją, Kiedyś miałem taką sytuację, już nie pamiętam, który z moich synów mieli wtedy chyba 2 czy 3 latka, Jakub czy Nathan. I obiecałem, że pójdziemy do parku. I tego dnia miałem wolne, jesteśmy w domu, a pogoda taka, jak była w nocy. Leje. I mój mały syn przychodzi i mówi, tata, idziemy do parku? A ja mówię, zobacz, ale obiecałeś. Obiecałeś. Ja nie wiem, czy oni to pamiętają, ale ja wtedy wziąłem jednego z nich, który mówi do mnie, obiecałeś, i sobie myślę, Boże, jak ja teraz mam mu wytłumaczyć? Mówi, nie mówiłeś, jak będzie padać albo nie padać, obiecałeś, że pójdziemy. Wiecie, co myśmy zrobili? Tak jak byliśmy, musiałem go przechytrzyć, poszliśmy na dwór i mówię, idziemy do parku. I w ciągu 2-3 minut przesiąkliśmy tym deszczem, zimno. Wtedy on mówi, wiesz co, tata, może nie idziemy do parku. Wolałem cenę taką zapłacić, niż mój syn, kiedy będzie miał 30 lat, przypomni mi to i powie, nie dotrzymałeś wtedy słowa. Kochani, Pan Jezus mówi, że słowo wypowiedziane z przysięgą i bez przysięgi w dziedzinie wiarygodności jest tak samo ważne. Pamiętajmy, to nie tylko to, co przysięgamy, ale jeżeli wypowiadamy coś, co brzmi jak zobowiązanie, jak obietnica, jak zapewnienie, to wszystko jest jednakowo wiążące, ponieważ podstawą naszej wiarygodności nie jest przysięga, ale Twój charakter, Twoja reputacja. Bóg jest Bogiem prawdomównym. Ludzie wierzący w Boga, chrześcijanie, uczniowie Jezusa Chrystusa mają być ludźmi prawdomównymi. Amen. I ostatni fragment Pisma Świętego, którym zakończymy, przypowieści Salomona, 6 rozdział i 16 werset. Przypowieści Salomona, 6 rozdział i 16 werset. Tych 6 rzeczy nienawidzi Pan, a tych 7 jest dla Niego obrzydliwością. Słuchajcie, butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną, to są rzeczy, których nienawidzi Bóg. Serce, które knuje złe myśli, nogi, które spieszą do złego i wreszcie składanie fałszywego świadectwa i sianie niezgody między braćmi. Te 3 elementy w tych 7 rzeczach są oparte o kłamstwo, o manipulację, o nieprawdę. Bóg nienawidzi kłamliwego języka. Bóg nienawidzi siania, składania fałszywego świadectwa i siania niezgody między braćmi. Bóg jest Bogiem prawdomównym. Jego dzieci winny mieć charakter swojego Ojca. Pochylmy nasze głowy. Mam nadzieję, że dzisiejsze słowa powodują jakąś burzę w naszych umysłach, powodują jakiś bałagan w naszym systemie wartości, ponieważ chcemy czy nie chcemy, każdy z nas adaptuje, przyjmuje wartości tego świata, gdzie manipulacje, chowanie prawdy, zniekształcanie jest nie tylko dozwolone, ale często wskazane dla jakiejś własnej korzyści, ochrony, postępu. Słowo Boże jest zakłopotaniem niejednokrotnie dla nas, ponieważ w tej dziedzinie nie idzie na kompromis. Prawda w każdym przypadku, w każdej sytuacji, bez względu na koszt. Panie, w takiej formie chcemy dzisiaj przyjąć Twoje słowo. Ty Ty jesteś prawdą, jesteś prawdomówny, nie zawodzisz, nie możesz kłamać. Takimi chcemy być, Panie, Twoimi dziećmi, abyś się nas nie wstydził jako nasz Ojciec. I zdajemy sobie sprawę, Panie, że często okoliczności życia wywierają taką presję, że często padamy ofiarą tych sytuacji. I po prostu kłamiemy. Panie, przebacz nam to, oczyść nas i daj nam dzisiaj świeżą perspektywę i postanowienie. I obfitość Twojej łaski, aby gdy znajdziemy się w takiej sytuacji, a na pewno się znajdziemy, aby Twój Duch Święty był tak bardzo wyraźny w swoim głosie i w swoim oddziaływaniu na nasze sumienie, abyśmy byli tymi, którzy mówią prawdę, jeden z drugim. Abyśmy byli znani z tego, że jesteśmy prawdomówni, że mamy charakter wiarygodny, że nie trzeba nas zmuszać do przysięgania, do zaklinania się, ale nasze słowo tak oznacza tak i nasze nie oznacza nie. I nie ma szarych dziedzin pomiędzy, ale w naszych wypowiedziach jest to jasne. Panie, dopomóż nam być prawdziwymi i prawdomównymi, gdyż taką drogę Ty błogosławisz, jest to Twoja droga życia. I taką drogą chcemy chodzić, i zdajemy się na Ciebie, że nam w tym dopomożesz. W imieniu Jezusa. Panie, bądź z nami na rozejście się. Niech cały ten tydzień będzie błogosławiony. Abyśmy mogli, Panie, robić to, do czego nas powołujesz. Objawiaj nam swoją wolę. Abyśmy nie tylko, Panie, modlili się, byś błogosławił to, co my robimy. Ale chcemy, Panie, robić to, co Ty chcesz, byśmy robili. Chcemy Ci służyć, Panie. A Ty bądź naszym Panem. Aż ponownie się spotkamy. W imieniu Jezusa. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia w środę o godzinie 7:30.